Dzisiaj naszym gościem w podróżach z Radiem RAM jest Agata Sosnowska, przewodniczka bez granic z Barcelony. Dzień dobry.
Hola, bon dia.
My się słyszeliśmy na samym początku naszych przygód z przewodnikami bez granic, kiedy wraz z Eweliną i Marcinem opowiadaliście w ogóle o koncepcji przewodników bez granic. Mi się wydaje, że ta koncepcja chyba przerosła wasze najśmielsze oczekiwania po tych kilku miesiącach.
Tak, to prawda i chciałam w ogóle powiedzieć, że czas bardzo szybko leci, bo to już od kwietnia, odkąd zaczęliśmy działać, no 8 miesięcy, prawda, jeżeli dobrze liczę, mi minęło. Projekt się rozrósł, w tej chwili z nami już jest ponad 40 przewodników. No przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, przede wszystkim z powodu tego, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ten projekt, jak wiele osób jest z nami, jak wiele osób nas wspiera. Dla nas to czysta radość i czyste szczęście, że mogliśmy przez te miesiące przybliżać świat naszym turystom, którzy w tej chwili no, mają nadal utrudnione podróżowanie, więc nasza misja, można powiedzieć, spełnia się. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi.
Wszyscy wskazują, że to tak naprawdę od ciebie się zaczęło, że to ty jesteś inicjatorką przewodników bez granic. To skąd ten pomysł? Jak to się wydarzyło? Jak powołałaś do życia taki konglomerat?
Sprawca całego zamieszania. Znaczy tak, w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, to wiadomo, że wszyscy byli troszeczkę w szoku i nie wiadomo, co było robić. Co jakiś czas zaczęły się pojawiać też takie informacje, przynajmniej tutaj w barcelońskim radiu, że a to artyści działają razem, a to piosenkarze. I ja powiem szczerze, jak tego słuchałam, to tak zaczęłam im zazdrościć, jak to fajnie, że są takie grupy, które mogą wspólnie podjąć się jakiegoś przedsięwzięcia i po prostu któregoś ranka była eureka. Pomyślałam, że przecież my też jesteśmy taką grupą osób, które pomimo, że mieszkają bardzo daleko od siebie, mamy wspólne cele, wspólne problemy, wspólne pasje też przede wszystkim, bo to, co nas łączy, to jest ta pasja dzielenia się wiedzą i miłością do miejsc, w których mieszkamy. I pomyślałam, że przecież w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest wirtualne, to, że mieszkamy tak daleko od siebie, to nie jest żadnym problemem. I kolejną rzeczą to była też taka potrzeba bycia razem w momencie, kiedy pojawiły się problemy, bo ja, Agata, zaczęłam cierpieć z powodu braku pracy, ale pomyślałam, że Marcin z Lizbony, że Marek z Pragi, że Aneta ze Sri Lanki też jak gdyby cierpią z tego powodu i dajmy sobie nawzajem wsparcie. Oczywiście celem jest przybliżanie i dzielenie się światem, miejscami, gdzie żyjemy, z innymi, ale jednym z celów, o którym nie możemy zapominać, było to, żeby wspierać się też nawzajem, dlatego że dla wielu z nas no po prostu życie wywróciło się do góry nogami, nie wiedzieliśmy, co robić, nie mieliśmy żadnego wsparcia ani od instytucji, ani praktycznie od nikogo. I jedyne wsparcie, które mogliśmy zdobyć, to wspierać siebie nawzajem, łącząc siły. Więc ten problem mentalny, który nam się pojawił, też dzięki temu projektowi został rozwiązany. W tej chwili z wieloma z przewodników nie znamy się tak osobiście, personalnie, w tym sensie rzeczywiście, prawda, z krwi i kości, ale pomimo to czujemy, że jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi, bo te wspólne działania niezwykle nas do siebie zbliżyły.
Macie kolejne plany i kolejne także zamierzenia już realizujecie, które wykraczają trochę poza samo wirtualne oprowadzanie oraz oczekiwanie na to, by po pandemii turyści, goście wrócili do was z jeszcze większym impetem. Teraz na święta przygotowaliście nawet książkę kucharską.
No, powiedziałabym, że to jest nawet coś więcej niż książka kucharska, bo to jest niezwykła podróż dookoła świata pełna smaków. Powstał po 6 miesiącach wytężonej pracy, wielu nieprzespanych nocach i wielkiej przede wszystkim energii włożonej w to nasze wspólne dzieło. Powstał e-book kulinarny w 80 potraw dookoła świata. Nasze najnowsze dziecko, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Już w tej chwili w naszym sklepiku jest to absolutny bestseller. Ale to, co nas najbardziej cieszy, że osoby, które już są posiadaczami tej publikacji, wracają do nas z niezwykle pochlebnymi opiniami, z podziękowaniami, chwalą się daniami, które przygotowali na podstawie przepisów z tego e-booka. I to nas jeszcze bardziej motywuje i uszczęśliwia. Faktycznie publikacja niezwykła, 217 stron, 80 przepisów. Przygotowanych przez 28 przewodników z 15 różnych krajów świata. 3 kontynenty wzięły w tym udział.
My będziemy bardzo uważnie przyglądać się tym przepisom i opowiadać o nich w święta. Zapraszamy już teraz na świąteczne wydanie Podróży z Radiem Ram oraz noworoczne, bo w dwie kolejne soboty, tę ostatnią w 2020 roku i pierwszą w 2021, właśnie będziemy opowiadać o jedzeniu z tych 80 przepisów dookoła świata Przewodników bez Granic. Pora też spytać, bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy o Barcelonie, to mówiliśmy o tym, w jak niezwykły, inny niż zwykle sposób Barcelona świętowała swoje dni, dni miasta, dni swojego patrona. To było właśnie w kwietniu, to było zupełnie inaczej, no i pewnie teraz też zupełnie inaczej niż zwykle będą wyglądać nadchodzące święta.
To prawda, no ten rok dla wszystkich nas i dla wszystkich miast i miejsc na świecie, w których żyjemy, wygląda inaczej i te święta też faktycznie będą zapewne inne, pomimo że Barcelona już jest przystrojona świątecznie, zawsze w ostatni weekend listopada. W całej Barcelonie równo, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapalają się świąteczne światła. Pomimo, że faktycznie gdzieś tam czuje się powoli ten klimat świąteczny, to wiadomo, że będzie inaczej. No, chociażby obostrzenia, które zostały wprowadzone, że podczas świąt na kolację chociażby wigilijną czy na obiad w pierwszy dzień świąt nie może być więcej niż 10 osób, wliczając w to dzieci. Jest problem z przemieszczaniem się, dlatego że no, nie będzie można wyjeżdżać poza rewiry określone przez władze, więc zapewne wielu rodzinom nie uda się spotkać w te święta. Ja planowałam przyjechać do Polski, moi rodzice mieszkają w Kościelisku, w zeszłym roku spędziliśmy tam fantastyczne święta i też ze względu na brak mobilności, no niestety nie pojadę tym razem do Polski. Ale tutaj z przyjaciółmi, których spotyka podobna sytuacja, zorganizujemy święta u mnie w domu. Do 10 osób oczywiście, ale tak, żeby nikt nie został sam z przyjaciół w domu, żeby jednak poczuć troszeczkę ten klimat. Więc tego typu ograniczenia, które no, będziemy starali się sprostać. No i jest jeszcze ta możliwość wirtualnego spędzania wspólnego świąt. Prawda? To już też do tego się przyzwyczailiśmy, do tych wirtualnych spotkań.
Tylko jednego nie można zrobić, bo można porozmawiać, można wymienić się życzeniami, natomiast nie można sobie wyjadać z talerzy podczas tych wirtualnych spotkań. My kiedyś też rozmawialiśmy, Agata, o tym, jakie są twoje ulubione smaki Barcelony i Katalonii, a kiedy tak przyjeżdżasz na święta zwykle do Polski, to też bierzesz ze sobą jakieś świąteczne specjały. Jakie dania lądują na tym świątecznym talerzu w Barcelonie, w Katalonii?
Pojawiły się dwa wątki, jeżeli pozwolisz, to najpierw na pierwsze pytanie odpowiem, czy zabieram ze sobą jakieś przysmaki związane ze świętami, jak jadę do Polski. Oczywiście tak. Oczywiście tak i zazwyczaj zabieram takie typowy deser czy taka słodycz z Hiszpanii. To jest Turon. Turon to jest taki blok na bazie miazgi z migdałów. Do tego są różnego rodzaju dodatki. Mogą być migdały w całości, orzechy, może być kakao, wtedy to jest takie bardziej czekoladowe, skórka z pomarańczy. I to jest bardzo, bardzo typowe na święta. Jest taka firma, która jest najbardziej znana, tak jak Wedel w Polsce, to tutaj jest Visens. To jest marka o wielkiej renomie i co roku wypuszczają tuż przed świętami nowy smak Turona. I pamiętam, jak kilka lat temu pojawił się taki smak Turona gin z tonikiem. I cieszył się on takim powodzeniem wśród panów. Na co kobiety się oburzyły i powiedziały, że my też chcemy coś dla siebie, wobec czego ta firma w odpowiedzi na te oczekiwania pań w następnym roku wypuściła Turon o smaku mojito. Więc to jest jedna rzecz, którą przywożę i raz zdarzyło mi się przywieźć do Polski całą nogę szynki iberyjskiej. Tutaj przed świętami jest to zakup, który jest praktycznie obowiązkowy. Oczywiście Hiszpanie jedzą tą szynkę przez cały rok, ale tuż przed świętami kupują taką wielką nogę, obdarowują się tym. Bardzo często firmy też podarowują swoim pracownikom takie szynki. I my któregoś roku dostaliśmy od rodziców mojego męża. Mój mąż jest rodowitym Barcelończykiem, więc dostaliśmy od nich taką nogę szynki. A ja mówię, ale my jedziemy do Polski, to co my mamy z tym zrobić? A mama Franka mi mówi, no to zabierzecie. No ja załamałam ręce, bo po pierwsze nie wiedziałam w ogóle, czy można to przewozić, ale jak to przewieźć? To jest 15 kilogramów. Ta szynka ma niezwykle intensywny smak. I przypomniało mi się, że mój kolega rok wcześniej wiózł do Polski taką szynkę i mówię, Krzysiuniu, czy udało się tobie przewieźć? I Krzysiu mówi, tak, spokojnie można przewozić. Ja to zapakowałem do torby, wystawało kopytko i jak oddawałem bagaż w samolocie, to oni widzieli to kopytko i nic nie powiedzieli, więc na pewno można przewieźć. Więc mieliśmy osobną walizkę na tą szynkę, ale oprócz szynki trzeba przywieźć stojak i trzeba przywieźć specjalny nóż. Więc to wszystko pojechało do Polski, udało się przewieźć. No było to wielkim zaskoczeniem i takim ewenementem w naszym rodzinnym domu, kiedy faktycznie ta szynka też wylądowała wśród świątecznych potraw na naszym stole.
Osobna
To jest
walizka dla
jedna,
szynki
tak.
to jest rzeczywiście wyczyn i samo w sobie może być świetnym prezentem. Tyle zadać sobie trudu, żeby przewieźć tą słynną jamon do Polski.
Dokładnie tak, była to wielka niespodzianka. Natomiast jeszcze zadałeś mi pytanie, co ląduje tutaj na stołach świątecznych. Trzeba pamiętać, że Hiszpania jest niezwykle różnorodnym krajem i w każdym regionie jest troszeczkę inaczej. Tutaj w Katalonii nie obchodzi się tak bardzo samej Wigilii. Bardzo często rodziny idą na kolację do restauracji, co w Polsce powiedziałabym, jest w ogóle niewyobrażalne, żeby Wigilię spędzić w restauracji. Tutaj przyjmowane są rezerwacje i często właśnie tak to się odbywa. W Hiszpanii jest trochę inaczej. W Hiszpanii bardziej się celebruje tą Wigilię, aczkolwiek na stołach wigilijnych w Hiszpanii nie goszczą ani pierogi, ani kapusta z grzybami, ani karp. Tutaj zdecydowanie marisco, czyli owoce morza, szynka iberyjska, ostrygi, krewetki, takie małe prosiaczki pieczone. To jest stół wigilijny w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o pierwszy dzień świąt, to tutaj to jest główne święto w Katalonii. Właśnie o ile Wigilia gdzieś tam w barze, w restauracji, o tyle obiad świąteczny 25 to jest najważniejszy punkt świąt. I takim daniem typowo katalońskim jest escudella, to jest taka zupa z takim wielkim makaronem. Tutaj w Barcelonie bardzo często właśnie tuż przed świętami pojawiają się takie monstrualne makarony na ulicy w postaci rzeź. To jest też sygnał, że zbliżają się święta. I w tej zupie jest też taka, nazywają to pelota. Powiedziałabym coś w rodzaju takiego wielkiego klopsika, czyli takiej kulki piłki z mięsa mielonego, która jest w tej zupie, i później tą kulę się dzieli na poszczególne talerze. Do tego carne d'olla albo gallo też w niektórych. Carne d'olla to jest takie danie jednogarnkowe, które powiedziałabym w tej zupie się gotowały mięsa, fasola, i później się to wszystko wyjmuje i różności się wyjada. Tak jak też mówiłeś sobie, czy z jednego talerza, czy wyjadając sobie nawzajem z talerzy. A gallo to jest kogut, też najczęściej pieczony po prostu. A w drugi dzień świąt, 26, który obchodzi się tylko i wyłącznie w Katalonii, w Hiszpanii drugi dzień świąt nie istnieje, jest to już dzień roboczy, to tutaj w Katalonii mamy ten drugi dzień świąt i to, co się je, to są canelones, takie rurki makaronowe nadziewane mięsem. Czyli powiedziałabym, że być może to jest troszeczkę odniesienie do naszych pierogów.
Ja znam takie polsko-hiszpańskie pary, które na święta przyjeżdżają do Polski, a wracają do Hiszpanii na Trzech Króli, bo mówią, że tam to jest o wiele bardziej hucznie celebrowane i tak naprawdę może tego drugiego dnia świąt nie ma, ale za to jest 6 stycznia wyznaczający koniec takiego prawdziwie świątecznego okresu i zarazem niezwykle w porównaniu do Polski świętowane jest to wydarzenie.
Po pierwsze, w ogóle dzieciaki w szkole mają wolne właśnie tuż przed świętami, około 22 grudnia, aż do 7 stycznia, więc mają dosyć długie te ferie świąteczne. I to właśnie jest związane z tym świętem Trzech Króli, które to jest tradycja niezwykła. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy jak tylko się przeprowadziłam, to jest, był 2008 rok, po raz pierwszy zobaczyłam pochód Trzech Króli, to miałam z jednej strony łzy w oczach ze wzruszenia, a z drugiej miałam w oczach iskry, jakbym była małą dziewczynką, i absolutnie wierzyłam w to, że faktycznie trzej królowie mają ten wielki, magiczny klucz i dzisiaj w nocy będą we wszystkich domach zostawiać prezenty. I a propos prezentów, dzieci w Hiszpanii na gwiazdkę, na pod choinkę nie dostają wielkich prezentów, tak jak to jest w Polsce. Dostają jakieś drobiazgi, jakieś słodycze, ale te najważniejsze prezenty właśnie przynoszą trzej królowie. Powiedziałeś o szóstym, kiedy się świętuje, kiedy pojawia się inny deser, taki wieniec trzech króli, taka drożdżóweczka ze skandyzowanymi owocami, ale wszyscy czekają na wieczór 5 stycznia. Dlaczego? Bo właśnie wtedy, w przeddzień święta Trzech Króli, trzej królowie przybywają do wszystkich miast i wiosek całej Hiszpanii. I w każdym mieście odbywa się to trochę inaczej. W Barcelonie przypływają statkiem, takim starym żaglowcem, wpływają do portu i na nabrzeżu czeka na nich mnóstwo ludzi, rodziny z dziećmi. Czekają władze miasta oczywiście, przyjmując ich oficjalnie. Najpierw przybywa ambasador też tych trzech króli, następnie przejeżdżają do swojego takiego zakątka tajemniczego, gdzie te wszystkie prezenty przygotowują, i następnie taki przemarsz, przejazd przez miasto, pełen niespodzianek, pełen cukierków, które są wyrzucane, prawda, z tych karocy, w których jadą królowie, gdzie jest poczta królewska, gdzie jeszcze ostatnie zagubione listy można wrzucić z tymi życzeniami a propos podarków. Mnóstwo ludzi przychodzi z parasolkami, żeby te cukierki, oczywiście trzymamy parasolki na odwrót i te cukierki wpadają do środka. Ludzie przychodzą z drabinami, żeby móc dobrze widzieć ten przejazd iście majestatyczny i królewski. Na końcu tego pochodu jedzie taki wóz z węglem i są osoby, dzieci umazane, mają ciemne twarze, umazane tym węglem, i to jest przestroga, bo jeżeli ktoś nie był grzeczny, to zamiast prezentów dostaje węgiel. I faktycznie każde dziecko oprócz prezentów zawsze, zawsze ku przestrodze dostaje kawałeczek takiego słodkiego węgla. to jest taki troszeczkę palec uniesiony w górę. Uważaj, co się może stać, jeżeli nie będziesz się dobrze zachowywał. Tej nocy, piątego, zostawia się w domach na talerzyku zawsze ciasteczka oraz jakąś naleweczkę dla tych trzech króli. To jest po to, że ci trzej królowie podczas tej nocy bardzo dużo pracują i muszą się posilić, więc w każdym domu to na talerzyku ląduje i rano jak dzieci się budzą, widzą, że nie ma ciasteczek i ubyło troszeczkę tego likieru, więc na pewno byli trzej królowie i zostawili prezenty.
Trzeba się naczekać na te dodatkowe prezenty trochę. A jak to się stało, że ty sobie sprezentowałaś Barcelonę? Od kiedy tam jesteś? Jak tam dotarłaś? Co cię zatrzymało?
Dotarłam tutaj w 2008 roku, tak na stałe. Dotarłam do Barcelony w ramach spełniania marzeń, tak bym powiedziała. Od zawsze marzyłam, żeby tutaj mieszkać. Może nie w samej Barcelonie, marzyłam o Hiszpanii. I powiem ci szczerze, że jest to takie bardzo irracjonalne. Ja nie wiem dlaczego zawsze marzyłam o tej Hiszpanii. Jak byłam dzieckiem, to zawsze jak graliśmy w kapsle, to ja miałam flagę Hiszpanii w kapslu. Jak trzeba było podczas jakiejkolwiek gry wybrać państwo, ja wybierałam Hiszpanię. Zawsze chciałam się uczyć hiszpańskiego. Było to w czasach, kiedy byłam małym dzieckiem, dość trudne jeszcze wtedy. I gdzieś to marzenie zostało z tyłu głowy. Ja sobie też nawet jeszcze w liceum myślałam, że Polska być może to nie jest do końca moje miejsce. Zawsze gdzieś mnie ciągnęło. Później życie jakoś tam potoczyło się różnymi dziwnymi ścieżkami. Zaczęłam studia, urodziła się moja córka i to marzenie o mieszkaniu w Hiszpanii powróciło do mnie wtedy, kiedy miałam 37 lat, kiedy już miałam w miarę ustatkowane życie. Któregoś ranka po prostu się obudziłam i pomyślałam, że jestem już w tym wieku, że nie chcę marzeń odkładać na później, że to jest moment, kiedy nie pomogę spełniać się moim marzeniom, to prawdopodobnie nigdy nie staną się rzeczywistością. Porozmawiałam z moją córką, która miała wtedy 13 lat. To już jest takie dziecko, które nie można po prostu wziąć pod pachę i wywieźć. Trzeba się liczyć z jej zdaniem, ale jest na tyle dziewczyną otwartą, że powiedziała, dobra mama, dlaczego nie? I wtedy podjęłyśmy decyzję, żeby się wyprowadzić. To był 2007 rok. Okej, ale Hiszpania jest bardzo duża. Gdzie teraz? To jest tak zwany problem artystyczny białej kartki, postawienia tego punkciku, prawda? Nie mam żadnych jakby sprecyzowanych rzeczy, więc co wybrać? Siadłyśmy, wypisałyśmy, zapełniłyśmy tą białą kartkę naszymi oczekiwaniami. I jedno, jedyne miasto, które spełniało te wszystkie oczekiwania, to właśnie była Barcelona. Ale żeby było śmieszniej, to nigdy wcześniej w Barcelonie nie byłam, więc siadłyśmy z Marceliną w samochód, przyjechałyśmy do Barcelony na 5 dni wakacji i jak tylko wysiadłyśmy z samochodu, rozejrzałyśmy się po ulicach, spojrzałyśmy sobie głęboko w oczy, to od razu wiedziałyśmy, że to jest to miejsce. Zakochałyśmy się w nim od pierwszego wejrzenia.
A co to były za oczekiwania na tej kartce wypisane, które może spełnić tylko Barcelona?
Po pierwsze, że to ma być duże miasto. Po drugie, leżeć nad morzem i to nie nad Morzem Kantabryjskim czy nad oceanem, tylko właśnie tutaj, tam gdzie jest ciepełko, gdzie to morze, jak włoży się do niego stopę, to ta stopa nie mrowieje. Żeby była dobra szkoła tańca dla Marceliny, dla której taniec jest absolutną pasją. I gdzie byłaby przede wszystkim wielokulturowość, gdzie byłaby tolerancja, gdzie miasto miałoby historię, która absolutnie może cię pochłonąć. I to wszystko spełniała właśnie Barcelona.
No to rzeczywiście dosyć ukierunkowane to były oczekiwania. Czy ta miłość od pierwszego wejrzenia po jakimś czasie minęła, a jeśli nie, to co ją podtrzymuje?
Absolutnie nie minęła, powiedziałabym nawet, że wciąż rośnie. Jest to miasto, w którym nie sposób się nie zakochać i myślę, że no ja jestem jednym z przykładów, ale być może jeszcze lepszymi przykładami są wszyscy pisarze, artyści, filmowcy, piosenkarze, twórcy generalnie, którzy swoje dzieła poświęcają temu miastu. Coś w tym musi być, że mamy tyle książek o Barcelonie, no chociażby Szczecin wiatru, czy Katedra w Barcelonie, książki Cabré, czy nawet George Orwell, prawda, w swoim hołdzie Katalonii pisze też sporo o Barcelonie. Piosenki, no chyba najsłynniejsza Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Caballé, filmy Woody Allen, ale to jest jeden z wielu przykładów, więc jeżeli artyści tak bardzo fascynują się tym miastem, to coś w nim musi być. I ja absolutnie, moja miłość nie tylko nie zgasła, ale cały czas rośnie. Myślę, że to miasto, czym lepiej się zna, tym bardziej się je kocha.
Spacerowaliśmy już z wami, z Przewodnikami Bez Granic po Barcelonie w tym roku śladami Gaudiego. A czy właśnie są takie spacery, są takie wycieczki prowadzone po mieście śladami Zafona, Cabré, wspomnianych tu przez ciebie pisarzy?
Tak, uwielbiam te wątki literackie w Barcelonie i faktycznie są osoby, które są zainteresowane tego typu wycieczkami i ja przygotowałam taką wycieczkę właśnie literacką, bo najczęściej jest pytanie o Cień wiatru, ale ja zawsze wprowadzam też inną literaturę. I pokazuje miejsca, gdzie toczyły się wątki. Często są to miejsca, których, czy miejsce istnieje, ale niekoniecznie jest to prawda historyczna, tylko może to być po prostu wątek fikcyjny, literacki, ale ludzie chcą wiedzieć, gdzie ta Nuria z Cienia wiatru siedziała przy fontannie w cieniu akacji. I to tak można pokazać. Książka wtedy nabiera absolutnie innego wymiaru. Ja tuż przed przeprowadzką do Barcelony, akurat wtedy była premiera zarówno Cienia wiatru, jak i Katedry w Barcelonie. Jak przeprowadziłam się do Barcelony, to ponownie przeczytałam te dwie książki, wypisując sobie miejsca, sprawdzając adresy i chodząc na spacery, zwiedzając te miejsca. I powiem jeszcze jedną ciekawostkę, że moje pierwsze mieszkanie w Barcelonie leżało tuż przy kościele Santa Maria del Mar, który to kościół jest bohaterem Katedry w Barcelonie, więc budziły mnie co rano dzwony z tego kościoła i byłam tak, tak przeszczęśliwa, że mogę spacerować sobie codziennie uliczkami, które są bohaterami tej publikacji.
A w książkach często jest tak, że takie miejsca niepozorne stają się dzięki nim oblegane nagle. To są miejsca, które zwykle należą do ulubionych przez bohaterów i bohaterki literackie. Czy ty masz jakieś takie miejsca w Barcelonie, które nie są teraz jakoś szczególnie oblegane przez turystów, ale gdyby opisać je w książce, która zyskałaby światową sławę jako miejsce właśnie, w którym ty jako bohaterka na przykład się pojawiasz bardzo często, bo je lubisz, no to na co musielibyśmy zwrócić uwagę wtedy?
W dużej mierze są to bary. Bary, knajpki, które gdzieś tam w literaturze się pojawiają i później można je odwiedzić, jak na przykład Can Lluís, który się pojawia nie w Cieniu wiatru, w kolejnej Więzień niebios bodajże, więc jest to taka knajpka, jest taka ciampeneria na ulicy Moncada, która też pojawia się w jednej z książek Safona, więc faktycznie chodząc tam, zazwyczaj zupełnie podświadomie wybieram dania, które wybierali właśnie bohaterowie książki. Innym takim miejscem, które jest absolutnie magiczne właśnie dzięki książce, jest Plaza San Felip Neri. To już przytoczyłam tutaj tą bohaterkę Cienia wiatru, Nurię, która tam mieszkała. Ten plac być może teraz już nie jest tak spokojny jak jeszcze kilka lat temu. Leży w ścisłym centrum. Bardzo łatwo go przeoczyć, dlatego że prowadzi do niego istny labirynt uliczek. Choć leży tak naprawdę dosłownie 30-40 metrów od głównego szlaku przy katedrze barcelońskiej. Ale bardzo mało turystów tam docierało, jeżeli nie zostało zaciągniętych przez przewodnika. Na przykład placyk, który szczególnie o poranku lub o zmroku świeci pustkami, jest spokojny i cichy. I absolutnie absolutnie magiczny, malusieńki, schowany przed oczyma.
Czekasz w Barcelonie pewnie na gości z Polski. Jak to wygląda? Kiedy oni mogą powrócić i czy było ich choć trochę w te wakacje, kiedy na chwilę się otworzyliśmy?
Tak, jestem bardzo stęskniona pokazywania Barcelony rodakom. Bardzo mało polskich turystów pojawiło się w tym roku. Wycieczki, które miałam w tym roku, mogę policzyć na palcach jednej ręki. Dosłownie 5. Więc faktycznie nie było tego dużo. Nie tylko Polacy nie przyjeżdżają do Barcelony, też cała Azja. Azjatów tutaj zawsze było mnóstwo. W tej chwili praktycznie nie widziałam ich przez cały ten rok. Kiedy? No mam nadzieję, że jak najszybciej. Liczymy bardzo, że wczesną wiosną, kiedy wszystko być może już powoli powróci do jakiejś tam normy, żeby nie było to podróżowanie tak bardzo skomplikowane, jak jest teraz. Liczę na to, że pojawią się tutaj polskie głosy na ulicy i że będę miała wielką przyjemność dzielić się moją wiedzą, moją pasją, moją miłością do Barcelony.
Barcelona z Agatą Sosnowską dzisiaj tak przedświątecznie i z wielkim oczekiwaniem. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Saludos i wesołych świąt przy okazji dla wszystkich wrocławian przede wszystkim, ale też dla wszystkich rodaków z całej Polski. Adeu!